naprawdę piękna też architektury i tej starożytnej, i tego, co...
A gościem Poranka Wnet jest pan Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Witam pana, witam państwa.
Jeden szczyt Unii Europejskiej za nami, następny przed nami. W najbliższą niedzielę znów liderzy Unii Europejskiej zbiorą się w Brukseli, żeby zdecydować o tym, kto kim będzie i kto będzie miał jakie stanowisko. Są jakieś szanse na zgodę, na porozumienie?
Przed szczytem, który miał miejsce w czwartek i w piątek, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk prezentował taki optymizm, wierzył, że będzie nastąpi wybór kandydata takiego już większościowego na szefa Komisji Europejskiej. Ja uważałem, że to będzie niemożliwe. Okazało się, że przewodniczący Tusk racji nie miał, ja ją miałem. Zresztą wielu obserwatorów wskazywało, że to będzie niemożliwe. Co jest ważne, odpadli kandydaci, którzy bardzo ostro atakowali Polskę. Myślę w pierwszym rzędzie o kandydacie socjalistów na szefa Komisji Europejskiej, Holendrze Fransu Timmermansie, ale także o kandydacie tej frakcji, w której jest Platforma Obywatelska i PSL, czyli Europejskiej Partii Ludowej. Manfred Weber to polityk niemiecki, taki pupilek Angeli Merkel, był kandydatem na szefa Komisji Europejskiej, właśnie Europejskiej Partii Ludowej.
Ale na jakiej podstawie mówi pan, że oni odpadli? Znaczy było jakieś głosowanie, czy była jakaś decyzja polityczna o tym, że nie będą oni szefami Komisji Europejskiej?
Okazało się, że owi spitzenkandydaten, kandydaci wiodący nie znajdą większości, gdy chodzi o kraje członkowskie Unii, w związku z tym odpadli. To wyraźnie było widoczne. Pani kanclerz Merkel do końca broniła kandydatury Webera. Tego pana Manfreda Webera, który jak przyjechał do Polski w kampanii wyborczej, to nie tylko popierał PO i PSL i Koalicję Europejską, ale też mówił, że żaden z polityków PiS-u żadnego ważnego stanowiska nie obejmie po wyborach europejskich. A w styczniu 2017 roku, po tym słynnym puczu grudniowym, mówił o milionach, tak, cytuję, milionach demonstrantów na ulicach polskich miast. No, być może okulary należałoby mu kupić, ale szefem Komisji Europejskiej nie będzie. Natomiast ten wybór, no, myślę, że nie nastąpi jeszcze w najbliższą niedzielę. Formalnie w agendzie ma to być w trzeciej dekadzie lipca w Strasburgu na drugiej sesji nowego Parlamentu Europejskiego, ale według mnie nastąpi to raczej we wrześniu, w październiku, przesunie się na jesień, a więc tak jak to było 10 lat temu, gdy po raz drugi wybierano pana Barroso, wtedy to nastąpiło nawet jeszcze później. To zresztą bywa różnie, no bo 5 lat temu i 15 lat temu Juncker i na pierwszą kadencję Barroso byli wybierani w lipcu. Co jeszcze warto dodać, gdy chodzi o kandydatów, którzy mogą być szefem Komisji Europejskiej, to wzrosły szanse dwojga kandydatów, mianowicie Michel Barnier, Francuz, były komisarz z ramienia Francji, były minister francuskiego rządu, obecnie negocjator warunków Brexitu po stronie Brukseli. Zresztą chyba dużo pracy nie będzie miał, bo zdaje się, że zrosi się na Brexit bezumowny, po prostu wyjście Wielkiej Brytanii bez warunków. No ale to już zobaczymy w przyszłym miesiącu, kto będzie szefem partii konserwatywnej. Prawdopodobnie Boris Johnson, był szef MSZ-u, twardy zwolennik Brexitu, ale drugą osobą, która wspiera sensacja, jest kobieta w 60-letniej już w tej chwili historii Komisji Europejskiej, zawsze mężczyźni sprawowali tę funkcję. Kobieta i to z naszego regionu Europy, prezydent Chorwacji, pani Kolinda Grabar-Kitarowicz. Ja się bym bardzo cieszył, gdyby ona została, ponieważ ona jest z naszego regionu, ma zrozumienie właśnie dlatego dla państw naszej części Europy, Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Południowo-Wschodniej, ale oprócz tego ma świetne racje osobiste z naszym prezydentem, prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, doktorem Andrzejem Dudą.
Dla niewtajemniczonych, powiedzmy, w jaki sposób, jaka jest procedura wyłaniania szefa Komisji Europejskiej?
To bardzo dobre pytanie. Otóż według traktatu europejskiego musi to nastąpić kwalifikowaną większością, ale tu jest traktat, a 5 lat temu nastąpiła takie polityczne uzgodnienie po tym, gdy Junckera wybrano przy ostrych protestach i de facto votum separatum strony dwóch krajów, Wielkiej Brytanii, premier David Cameron, premier królewskiej mości Cameron, wtedy jeszcze, i Węgier, premier Orban. Wtedy uznano, że od następnego razu, czyli od 2019 roku, wybór szefa Komisji Europejskiej nastąpi jednomyślnie. Może to wydłuży procedurę, ale niechże ma taki bardzo silny mandat demokratyczny. No, zobaczymy, czy Unia Europejska własną umowę dotrzyma.
Jednomyślnie, to znaczy wszyscy szefowie państw muszą się zgodzić na kandydata?
Tak.
Czy to jest w ogóle możliwe?
Myślę, że jest możliwe, choć może, podkreślam, wydłużyć proces decyzyjny, ale myślę, że lepiej znaleźć kogoś, kto nie budzi kontrowersji i będzie akceptowany przez wszystkich, niż startować z nową kadencją Komisji Europejskiej już z krajami, które będą miały poczucie może nie dyskryminacji, ale pomijania. Ratujmy projekt europejski, a nie go pogrążajmy. Lepiej wybrać tego kandydata właśnie na zasadzie konsensusu, a nie przepychania kolanem przez chwilową większość wbrew chwilowej mniejszości.
W takim razie, to znaczy tylko na giełdzie nazwisk wymienił pan dwa, Francuza i pana Barnier i panią byłą prezydent.
Obecną
prezydent tak, Chorwacji, która co, powiedziała, że może zrezygnować z...
To są wszystko informacje, które ani pan ekskomisarz, eksminister Barnier, ani pani Grabar-Kitarowicz nie potwierdzają, publicznie nie wypowiedzieli. To jest giełda nazwisk. Barnier funkcjonuje nad niej od wielu tygodni, nawet miesięcy, nawet lat, bo przypomnijmy, że był bardzo poważnym kontrkandydatem Junckera 5 lat temu. Przegrał prawybory w Europejskiej Partii Ludowej. Natomiast oczywiście jest jeszcze kandydatura trzecia. To jest Duncka Vestager. Ona jest z frakcji liberalnej, co osłabia szansę jej wyboru.
Popatrzę teraz na zegarek. Jest godzina 7:29. Jest taki polityk, który ma pewne problemy teraz. Nazywa się Paweł Kukiz. Nie wiadomo, jaka będzie przyszłość ruchu Kukiz 15. My do rozmowy z panem posłem Ryszardem Czarneckim wrócimy w Poranku Wnet za chwilę, ale zanim to nastąpi, to może lubił pan piosenkarza Pawła Kukiza?
Piosenkarza lubiłem dużo bardziej niż polityka.
Chociaż polityk Paweł Kukiz czasami wygląda na to, że może być w przyszłości, jeżeli dostanie się do parlamentu, tym pożądanym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości.
Jeżeli się dostanie, nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Mam wrażenie, że mamy wielką szansę jako Prawo i Sprawiedliwość na bezwzględną większość. Pan tu powiedział o urlopach, że zaczął sezon urlopowy. Nie dla nas. Pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że europosłowie, posłowie, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości w tym roku wakacji mieć nie będą. No co można powiedzieć, tak się uśmiecham, bo pan prezes Kaczyński lubi polską literaturę i na pewno zna postać wachmistrza Soroki z Potopu, który mówił o swoim pryncypale, szefie Andrzeju Kmicicu: nasz pan dla wrogów okrutny, ale dla swoich też nie lekki.
Godzina 7:30. Posłuchamy Pawła Kukiza. A przy telefonie Marcin Mamoń, korespondent TVP na Kaukazie i na Bliskim Wschodzie, teraz w Gruzji, w Tbilisi, w gorącej stolicy Gruzji. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Co działo się i co będzie działo się w Tbilisi?
Właśnie powiedzieć, co się działo, niż co będzie się działo. Natomiast no, działo się to, że wczoraj przez wieczór i znowu do później godzin nocnych cała kolejna demonstracja przed parlamentem przy głównej ulicy miasta, która ulica została zamknięta dla ruchu przez kolejny dzień. No, było znowu kilka tysięcy ludzi, może nawet więcej niż 5, może nawet 8 tysięcy. To było więcej niż w dniu z kolei poprzednim, ale można powiedzieć, że te demonstracje z tych takich zamieszek, które bardzo stały się głośne i w Polsce, i na świecie, przerodziły się w taki meeting trwający permanentnie od kilku dni. Meeting ludzi głównie młodych, meeting, który też przypomina pewnego rodzaju, może nie piknik, no bo wiadomo, że chodzi o sprawy poważne, ale jednak jakieś spotkania ludzi młodych, którzy chcą zmian w kraju, a przede wszystkim chcą ukarania winnych, którzy doprowadzili do tych zamieszek, i winnych, którzy mają na rękach przemoc i to sobie zamówi mieszkę tych demonstrantów, czwartkowej demonstracji. Jakby te demonstracje trwają, w tej chwili jakby organizatorzy dodali do tego parę efektów polegających na przykład na tym, że jest duży telewizor, który cały czas przypomina te wydarzenia czwartkowe. Jest puszczana już muzyka, a przychodzi mnóstwo młodzieży, mnóstwo pięknych kobiet, pięknych dziewczyn gruzińskich. I w zasadzie można by powiedzieć, że jest bardzo spokojnie i przyjaźnie, tak bym to powiedział, czyli kompletnie odwrotnie do tej narracji, którą od kilku dni forsuje Moskwa, mówiąc o Gruzji jako kraju bardzo niestabilnym, kraju, w którym dochodzi do przemocy, szczególnie wobec obywateli rosyjskich. Typ 105 w tej chwili tak wygląda. Ja nie wiem, co będzie.
I my też nie wiemy, co będzie, szczególnie dlatego, że głos gdzieś Marcina Mamonia zawiesił się. Nie wie, co będzie, ale może pan Ryszard Czarnecki wie, co będzie w Gruzji, a może wie, kto i jakie interesy teraz w Gruzji chce załatwić.
No, nie jestem tutaj obiektywny, ponieważ jestem wiceszefem Friends of Georgia, czyli przyjaciół Gruzji w Parlamencie Europejskim, a także członkiem specjalnej delegacji Unia Europejska Kaukaz Południowy, a więc Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, a także za właśnie ten region odpowiadałem jako wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. No powiem tak, że pan redaktor Mamoń miał rację, Moskwa gra na destabilizację także Gruzji, podobnie jak Mołdawii czy Ukrainy, a więc tych trzech krajów, które podpisały układ stowarzyszeniowy z Unią Europejską, i zwracam uwagę, że w tych trzech krajach to, co je łączy, to także fakt, że Rosja ma swoje enklawy. To jest Abchazja i Osetia Południowa na terenie Gruzji, Donbas, Ukraina Wschodnia na terenie Ukrainy oraz Naddniestrze na terenie Mołdawii. We wszystkich tych państwach Rosja kontroluje część terytorium w praktyce, a obywatele tam mieszkający, obywatele czy Mołdawii, czy Ukrainy, czy Gruzji mogą i de facto biorą rosyjskie obywatelstwo. Jeżeli Moskwa gra na destabilizację, to my jako Zachód powinniśmy grać na stabilizację. My nie powinniśmy się wtrącać w sprawy wewnętrzne Ukrainy, ale podtrzymywać
Ukrainy,
Gruzji i Mołdawii. Natomiast w tym momencie mówimy o Gruzji. Natomiast oczywiście jest tak, że powinniśmy utwierdzać ten prozachodni kurs Tbilisi. Zwracam uwagę, że w lipcu zeszłego roku na szczycie NATO została zatwierdzona pewna mapa drogowa, gdy chodzi o wejście i Gruzji, i Ukrainy skądinąd do Paktu Północnoatlantyckiego.
To w takim razie, panie pośle, spróbujmy zdefiniować. Ta opozycja, która protestuje teraz przed parlamentem gruzińskim, to jest opozycja wspierana przez Moskwę, czy odwrotnie, opozycja, która chce wyzwolenia Gruzji całkowicie spod władz Kremla?
To jest opozycja, która słusznie oburzyła się na fakt, że rosyjski polityk w czasie dorocznego skądinąd, o czym się nie mówi, spotkania deputowanych z krajów prawosławnych, a takie spotkania się odbywają regularnie, zarówno w obszarze postsowieckim, jak na przykład w Grecji czy na Cyprze, przemawiał z fotela marszałka Sejmu, byśmy powiedzieli, gruzińskiego. To jest opozycja, która podkreśla, że te więzy z Rosją są absolutnie rzeczą niedobrą. Natomiast oczywiście Rosja może wykorzystywać to, co się dzieje, jako pokazanie niestabilności państwa gruzińskiego. Więc my jako Zachód, my jako Polska powinniśmy bardzo konsekwentnie pokazywać, tak, jesteśmy za prozachodnią, pronatowską orientacją Tbilisi, jesteśmy za stabilizacją w tym kraju, za utrzymaniem demokracji, natomiast to już Gruzini sami sobie rządy wybierają, czy to będzie Georgian Dream, czy to będzie gruzińskie marzenie, formacja, która rządzi od lat, czy to będzie Saakaszwili i jego formacja, no to już jest sprawa Gruzinów.
Głos Marcina Mamonia powróci na antenę Radia Wnet. Marcinie, a to jest telefon komórkowy Ryszarda Czarneckiego. Co będzie? Na takie pytanie miałeś odpowiedzieć.
No właśnie. Oczywiście przyszłość jest trudno przewidywać, ale wszystko wskazuje na to, że jakby ta siła ewolucji, no właśnie, niektórzy twierdzą, że to zaczyna się w ogóle ewolucja w Gruzji. Można powiedzieć, że ta siła demokracji osłabła. To znaczy, przychodzi w tej chwili znacznie mniej ludzi niż to było pierwszego i drugiego dnia demokracji, czyli w czwartek i piątek. No, jest parę tysięcy ludzi, głównie młodych. Opozycja ta, czyli Partia Zjednoczony Kongres Narodowy kojarzony z Miszem Saakaszwilim, właściwie nie partycypuje już w tych demonstracjach. Czyli to młodzi ludzie, młodzi liderzy, którzy organizują takie permanentne mityngi, które w zasadzie, no, tak jak powtarzam już któryś raz z rzędu, przypominają bardziej piknik. I teraz pytanie, jak długo oni wytrwają, zapowiadają, że do pełnienia ich żądań.
Niestabilne połączenia komórkowe z Tbilisi i z Gruzją. Może ta stabilizacja wróci, może nie, ale właściwie poza tym informacją na temat tego, jaka pogoda jest w stolicy Tbilisi, mniej więcej wiemy, co dzieje się w stolicy Gruzji. Te demonstracje nie są agresywne, nie są pacyfikowane przez policję.
I dobrze.
Zobaczymy, czy uda nam się dowiedzieć, co dzieje się w Czechach, co stało za tą wielką demonstracją Czechów, bo ponad 200 tysięcy ludzi demonstrowało w Pradze przeciwko rządom premiera Babisza. Czy te demonstracje też będą się powtarzać? Dlaczego aż tylu Czechów się zmobilizowało do tego, żeby manifestować? Na te pytania będziemy poszukiwać odpowiedzi w Radiu Wnet, jeśli nie w poranku, to w audycji południowej czy popołudniowej. Ale teraz wróćmy na chwilę do tych szczytów Unii Europejskiej. Powiedzieliśmy o jednym stanowisku, które jest w grze, ważne, a może najważniejsze stanowisko w Unii Europejskiej, komisarza europejskiego, ale w tle rozgrywają się inne rozmowy. Rozmowy o tym, kto będzie szefem Parlamentu Europejskiego, rozmowy, kto będzie szefem Europejskiego Banku Centralnego, rozmowy o tym, jak będzie ten gabinet komisarza europejskiego zorganizowany, czy będzie tam przedstawiciel Polski, czy tym przedstawicielem Polski będzie pani premier Beata Szydło, a może ktoś inny. Te pytania, może zna odpowiedzi na te pytania Ryszard Czarnecki.
W grę wchodzi 5 topowych stanowisk w Unii Europejskiej, z czego 2 w komisji. Komisja liczy 28 członków, tyle krajów członkowskich, choć nie musi tyle liczyć, ale przyjmujemy, że także za tym jeszcze rozdaniem każdy kraj członkowski będzie miał swojego reprezentanta, także Polska. W tej chwili walka toczy się o stanowisko szefa Komisji Europejskiej, a także, uwaga, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za politykę zewnętrzną, zagraniczną i bezpieczeństwo, mówiąc krótko, szefa unijnej dyplomacji. Przy czym Polska walczy o silną tekę w ramach Komisji Europejskiej, o silne portfolio. Nas szczególnie interesują takie obszary jak polityka energetyczna, polityka klimatyczna, rynek wewnętrzny, no, z racji oczywiście pracowników delegowanych i obrony interesów polskich firm i polskich pracowników, ale także również chociażby polityka zewnętrzna i w ogóle teki gospodarcze. Natomiast zwracam też uwagę, że Polska jeszcze nigdy nie miała, a już jesteśmy od 15 lat i trzy komisje europejskie no, mamy za nami, trzecia właśnie kończy żywot powoli, nigdy Polska nie miała funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. Kiedyś tych funkcji było 4, teraz jest ich aż 7. Można więc powiedzieć, że ponad 1/4 członków Komisji Europejskiej zajmują przewodniczący i wiceprzewodniczący. Taka ciekawa eurobiurokracja. Tym niemniej jednak warto się o to starać. Tego się nigdy nie udało ani w dwóch podejściach rządom PO-PSL, ani w jednym podejściu rządowi SLD-PSL, żeby taką funkcję walczyć. Gdy chodzi o szefa Komisji Europejskiej i jego zastępcę do spraw polityki zewnętrznej i bezpieczeństwa i pozostałych komisarzy, no to wybór w zasadzie nie ma konkretnych ram czasowych. To może być, jak już powiedziałem, druga połowa lipca, trzecia dekada lipca, bądź też jesień, wrzesień, może bardziej październik. Natomiast wiemy, kiedy się kończy kadencja szefa Rady Europejskiej. Kończy się z końcem listopada. Od 1 grudnia musi być nowy przewodniczący Rady Europejskiej. Kadencja szefa Europejskiego Banku Centralnego z siedzibą we Frankfurcie nad Menem kończy się z końcem października. Od 1 listopada musi być nowy szef EBC, EBC. Przy czym, uwaga, w grę wchodzi na razie trzech kandydatów. Kandydat Niemiec, kandydat Francji. Tak pokazuje, że w sprawach personalnych, ale nie tylko, wbrew często tego, co się często słyszy, Berlin i Paryż rywalizują, konkurują czasem bardzo ostro. Zresztą nie tylko w kwestiach personalnych, na przykład ostatnio podzieliła te dwa państwa motory integracji europejskiej kwestia ONZ-u. To znaczy, że Francja po Brexicie, który pewnie nastąpi, będzie jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej, który ma w tej stałej Radzie Bezpieczeństwa ONZ swojego zasiada. Jest obecna. A tymczasem Niemcy, no, w kontrze do Francji, zapowiedziały inicjatywę, aby to Unia Europejska była reprezentowana w stałej Radzie Bezpieczeństwa ONZ. No ewidentnie dzieje się to, miałoby to się dziać kosztem Francji. Ale wracając do Europejskiego Banku Centralnego, w grę wchodzi Niemiec, Jens Weidemann, w grę wchodzi Francuz, ale być może pogodzi tych kandydatów mój kolega, europoseł niegdyś, potem komisarz, sprawny komisarz fiński, Olli Rehn, przedstawiciel Finlandii. Przy czym oczywiście to jest tylko pakiet, a więc na przykład, jeżeli szefem Parlamentu Europejskiego, a ta funkcja będzie obsadzona najszybciej, już 2 lipca, zostaje na przykład Manfred Weber, który nie będzie szefem Komisji Europejskiej, no to wówczas jego rodak nie ma szans na objęcie innego stanowiska, na przykład szefa Europejskiego Banku Centralnego. To się wszystko łączy. I to jest uwaga, o czym się może mało w Polsce mówi, wybór na te topowe stanowiska w Unii Europejskiej, to jest splot trzech czynników. Po pierwsze, parytety geograficzne, interesy narodowe, no i parytety polityczne, a więc te największe frakcje tutaj no, walczą między sobą, a czasem tworzą koalicję, żeby przeforsować swoich kandydatów. Warto powiedzieć, że Polska przez ostatnie 10 lat, aż 7,5 roku miała obywateli Polski przez 7,5 roku na topowych stanowiskach w Unii Europejskiej. Jerzy Buzek 2,5 roku, jedna kadencja szef Europarlamentu, Donald Tusk 5 lat, 2 kadencje szef Rady Europejskiej. W związku z tym za tym obrotem ciał niebieskich, mówiąc Mikołajem Kopernikiem, za tym rozdaniem unijnym nie ma szans, aby
myślę, jakiś... że
Polak objął stanowisko, no, myślę, że jedno z pięciu najważniejszych.
Że premier Donald Tusk uznałby to za wysoki komplement, że poseł Ryszard Czarnecki uznał go za ciało niebieskie, ale nie niebiańskie, prawda, tylko niebieskie. Pan profesor Krasnodębski jest kandydatem EKR-u na stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
Dobrze, że pan o tym mówi. Prawdopodobnie, zresztą to zweryfikujemy, ale proszę wspomnieć moje słowa, Prawo i Sprawiedliwość będzie miało dwóch członków Prezydium Parlamentu Europejskiego, a Platforma jednego. Mówię tutaj o profesorze Karolu Karskim, który może być jednym z pięciu kwestorów, czyli powiedzmy takich skarbników Europarlamentu, i profesorze Krasnodębskim, który może kontynuować swoją misję jako wiceszef Europarlamentu, a Platforma zapewne zgłosi byłą premier, panią Ewę Kopacz.
A jak się skończyła pana sprawa i pana odwołanie ze stanowiska?
Ze względów proceduralnych Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu odrzucił mój wniosek. Pytanie teraz, czy się odwołam, czy nie.
I jaka jest odpowiedź na to pytanie?
Pracuję z moimi prawnikami, zresztą zagranicznymi, także w tej sprawie.
A jak sprawy polskie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
No, mamy teraz z tego tygodnia opinię rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Jewginija Tanczewa, który uznał, że to Komisja Europejska miała rację, skarżąc Polskę do Trybunału w kontekście wymiaru sprawiedliwości. Rzecz w tym, że ta opinia Komisji Europejskiej odnosiła się do prawa, którego już nie ma, zostało już skorygowane. Więc to jest, można powiedzieć, rzecz archiwalna, rzecz historyczna. To jest trochę kompromitujące dla pana Fransa Timmermansa, który nie wycofał tego wniosku, mimo zmian, które zostały dokonane przez polski parlament, no ale to już aberracja pana Timmermansa i w tym wypadku jego inne aberracje skosztowały go fotel szefa Komisji Europejskiej, jak widać, bo nim nie zostanie.
Powiedział pan o tym, że w kręgu zainteresowań Polski jest polityka klimatyczna. Na szczycie Unii Europejskiej cztery państwa, ale to Mateusz Morawiecki, premier Rzeczpospolitej, był motorem tego weta. Zawetowaliśmy politykę tak zwanej neutralności klimatycznej. Jakie to konsekwencje, jakimi konsekwencjami to grozi, jeśli grozi jakimiś konsekwencjami i sankcjami dla Polski?
A posiedzenia Rady Europejskiej są tajne. W związku z tym pan tutaj mówił o pewnych przeciekach, że cztery państwa zablokowały. Według moich informacji, a myślę, że mam nie najgorsze, jednak siedem państw, a nie cztery. Mianowicie siedem państw nie przypadkiem naszego regionu Europy. Z Grupy Wyszehradzkiej Polska, Czechy, Węgry, krajów bałtyckich Litwa, Estonia, a z krajów bałkańskich Rumunia i Chorwacja. No, Rumunia, która ma prezydencję w Unii, zablokowały te propozycje, które są bardzo niekorzystne dla naszego regionu Europy, w tym dla Polski. No, chodzi generalnie o to, żeby owszem starać się o jak najlepsze standardy ekologiczne, ale uzyskać od Unii Europejskiej rekompensaty finansowe na to, tak żeby, mówiąc wprost, żeby te standardy ekologiczne nie były uzyskiwane na przykład przez Polskę poprzez podnoszenie podatków z tego tytułu. Na to polski rząd zgodzić się nie może. Ja tylko zwracam uwagę, tak gwoli sprawiedliwości, gdy chodzi o protokół Kioto, to Polska miała zredukować emisję CO2 o 6%, zredukowała o blisko 30%, a Unia Europejska, a może ściślej 15%, która rozliczała się razem, bo protokół Kioto zakładał, że można rozliczać się jako grupa państw, i wtedy ta cała stara Unia, dawne WG, 15, zdecydowały, że będą się rozliczać razem. Oni nie wypełnili tego progu limitu redukcji emisji. Polska to uczyniła. Zwracam też uwagę, że emisja CO2 dwutlenku węgla w Polsce jest niższa niż w Niemczech, jest niższa niż średnia unijna. Ja pokazuję to, bo tutaj trzeba pewne stereotypy rozwiać. Ponadto też tak gwoli uczciwości. No, Unia Europejska generuje raptem 10% emisji w skali świata, a protokół z Kioto nie kazał Rosji, która jest dostarczycielem CO2 i trucicielem na dużą skalę, nie wymaga od Rosji redukcji emisji CO2 nawet o 1%, bo uznano, że gospodarka rosyjska jest rozwijająca się i że musi truć. A zwracam też uwagę, że Rosja i Ameryka w sumie dostarczają 4 razy więcej CO2, 40% emisji światowej niż Unia Europejska, że tych porozumień nie podpisały Chiny, a więc kolejne wielkie państwo, które jest dostarczycielem CO2. Nie stawiamy sprawy na głowie, ale reasumując, premier Morawiecki, brawo, miał rację, broni polskich interesów. To nie może być tak, że Polska, która się rozwija, owszem, szybko, ale cały czas jest jednym z siedmiu najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej, gdy chodzi o PKB na głowę mieszkańca, obok Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Węgier, Łotwy i Grecji, którą ostatnio do tego rządu wyprzedziliśmy. Ścigamy już Portugalię i myślę, że wkrótce wyprzedzimy, gdy chodzi o PKB per capita, ale cały czas jesteśmy jednym z biedniejszych krajów. No, nie może być tak, że koszty tego procederu będą obciążały nasz kraj. Tu jest pomysł, nie ma co ukrywać, tego pan premier Morawiecki nie powiedział tego wprost, ale to może uzupełnię, żeby w tej sprawie grać regionalnie. To zresztą widać po tych jednak wecie siedmiu państw, o którym mówiłem, żeby tutaj grać blokiem, a więc domagać się tych rekompensat ze strony Unii Europejskiej jako region. Tak jak dawna piętnastka rozliczała się w kwestii emisji wedle protokołów z Kioto.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka. Na zegarze godzina 7:56 i posłuchamy teraz pani Zaz.